chociaż może zobaczyłem w swoich notatkach, że byłem tu 3 lata temu, także ten czas dosyć szybko ucieka, ale zawsze cieszymy się z tych możliwości, że możemy się wspólnie zgromadzać, wspólnie zastanawiać nad Słowem Bożym, tym bardziej tak jak mówimy często i to co brat tutaj sugerował, że będziemy podbudowywali swoją wiarę. Zanim rozpoczniemy jeszcze zastanawianie się około tematu, to chciałbym złożyć siebie obowiązek, wyjeżdżając ze zboru w Białogardzie. Braterstwo życzyli sobie, abym przesłał od nich dla Was życzenia obfitych łas i błogosławieństw Bożych, tego błogiego błogosławieństwa, tego, co w Waszym życiu duchowym jest Wam najbardziej potrzebne. No co to jeszcze, nie? No, dziękuję. Po drodze jeszcze rozmawialiśmy z córkami naszymi telefonicznie i one obie z mężami swoimi oczywiście przesyłały te do tych pozdrowień się dołączały. No, jedna jest w Krakowie, druga w Zawierciu, także ja też przekazuję. Drodzy braterstwo, no zawsze jest dylemat z wyborem tematu, na którym byśmy się chcieli zastanowić. Na ile pamiętam, ostatnim razem, kiedy byłem tu wśród Was, tu usłyszałem Wam dwoma tematami. Jednym odnośnie błogosławieństw wynikających ze zbawienia. Ja nie będę sprawdzał, czy pamiętacie, ale mam nadzieję, że przynajmniej jakieś wątki myśli, których podawałem, utkwiły w Waszych dobrych pamięciach. Drugi mówiłem na temat modlitwy, na temat pewnych zasad, którymi powinny nasze modlitwy spełniać, jeżeli chcemy, żeby te modlitwy były wysłuchiwane. Biblia dosyć wyraźnie o tym wspomina. A dzisiaj chciałbym mówić o zupełnie czymś innym. Zupełnie inną dziedzinę. Wy macie tutaj, wiem, że to nie do końca chyba są wasze rysunek, ten namiot zgromadzenia, no plan wieków, no też chyba. Nie wiem, czy do końca jest wasz, czy się uosabiacie, chociaż jego nie przejrzałem z rysunkiem, no to widzimy pewne różnice do tego przynajmniej, co u nas w Białogardzie jest. Ale chciałbym, braterstwo, wam o czymś innym powiedzieć, bo tak jak brat tu nadmienił, bywalec, że były pewne wydarzenia, które targały naszymi uczuciami. Bo zawsze, kiedy ludzie giną, jest tragedia. Tego to nie jest powód do cieszenia się. My pomijamy różne orientacje polityczne, czy ktoś jest zwolennikiem, czy niezwolennikiem. W ogóle z tej strony braterstwo nie chce w ogóle zajmować głosu. Ale zawsze, kiedy człowiek ginie, to jest to rzecz straszna. No jak ginie 96 osób naraz, no to jest nie mniej straszne, a nawet to jest spotęgowane. I wtedy sobie często zadajemy takie pytanie, jakie w Biblii kiedyś były wstawione odnośnie tej wieży w Syloe. Mówi, czy oni byli takimi złymi, że to na nich przyszło? I Pan Jezus mówił, braterstwo, znacie tę odpowiedź, oni byli nic ich gorsi, nic lepsi, po prostu taki jest ich porządek rzeczy. U nas jeden z braci, kiedy włączał w tym okresie telewizję, to mówił, że on widzi tylko jeden werset przed oczyma. Że to są jako owce, które nie mają pasterza. Ludzie zagubieni, ludzie, którzy nie mają celu życia, naraz mieli pewne ideały, pewne cele, które sobie wystawiali. Wielu z nich doszło do najwyższych zaszczytów w państwie. To był szczyt marzeń i ułamek sekundy pryska wszystko. I dlatego, wiecie, to, co komentują i następni politycy, co się wypowiadają, to naraz widzą bezsens tego wszystkiego. Że można bardzo wysoko zajść i bardzo szybko skończyć. I co? Jeszcze, wiecie, znając życie, wielu was jest w moim wieku i jeszcze starszy, to porozmawiamy o tym tydzień, dwa, miesiąc, za rok, jeszcze czasami ktoś rocznica przyjdzie, a za 10 lat mało kto będzie o tym wspominał, prawda? No takie jest życie. I często sobie wstawiamy, Panie Boże, jak się przed tym uchronić, żeby właśnie takiej pustki nie było w naszym sercach. I do tego jest właśnie tekst dzisiejszej manny. Wiara. Wiara jest coś takiego, która nam potrafi przenieść poprzez wszelkie najtrudniejsze doświadczenia, próby. Ja chciałbym wam powiedzieć, że kiedy Panu Jezusowi w pewnym momencie wstawiono pytanie odnośnie tego ślepca, który 40 lat był ślepy, to go się spytali, pamiętacie jakie słowa? on zawinił, czy rodzice jego zawinili?
Ani rodzice, ani
on. Ale zobaczcie, braterstwo, jaki jest mentalność ludzka. Że zaraz jest, kto jest winien. I dzisiaj też najlepiej szukać, kto jest winien. Braterstwo, w pewnym momencie możemy stwierdzić, że w nas też jest taki troszeczkę element, że zawsze jak się coś, są niepowodzenia, coś się nie udaje, to szukać co? Winnych. No szukać winnych. Nie szukać winy w sobie, tylko winy szukać wokół. Chciałbym, braterstwo, przestrzec przed tego sposobem myślenia. Chciałbym wam pokazać dwa życia. Dwa życia, które my możemy prowadzić jednocześnie. Co w Biblii bardzo dokładnie jest przedstawione. I właśnie w oparciu o ten namiot tutaj jest zgromadzenia, chciałbym wam te dwa życia pokazać. To, co ludzie niewierzący nie mają, a my dzięki Ewangelii Chrystusowej możemy mieć. Że oczywiście przeżywamy, bo ginie ktoś w wypadku, jest jakieś wydarzenie straszne, no to jest przykro nam. Przykro, bo szkoda ludzi, bo Bóg nie po to ludzi stwarzał, żeby ich niszczył teraz. I to wiemy o tym, Chrystusa posyła, żeby ich zbawić. Ale jaki jest tego cel? Jak na te wydarzenia możemy spokojnie patrząc? Tylko ze względu na to, że my patrzymy z innej perspektywy, ja bym powiedział, bo prowadzimy jednocześnie dwa życia. Na pewno jesteście zdziwieni do tego, co mówię, ale ja wam powiem, że nasze tłumaczenia naszej społeczności opierają się na szerokiej znajomości wersetów biblijnych i historii biblijnych, które się same tłumaczą. Apostoł Paweł tak powiedział, że ja czynię to, czego co? Nie chcę. To miał dwa? Mówi, jego ciało to tego się domaga, czego jego umysł tu nie chce. Czyli zupełnie dwie różne rzeczy. I ja chciałbym wam pokazać właśnie, że my też mamy coś takiego. Mamy moje ciało, które ja wam często w wielu zgromadzeniach, bo akurat Wrocław jest jednym z bliższych, tym bardziej, że ja sobie jadę z przysiadką we Włoszakowicach, czy się wyspałem, ale jak jadę gdzieś na południe, mam 700 kilometrów, to zawsze braciom mówię takie przykre, wydaje mi się, słowa. Czy wy myślicie, że ja nie mam kanapy do spania w Białogardzie? Moje ciało naprawdę by wolało sobie tam pospać. I poleżeć. A wasze by nie wolało? No ja widzę, że woli, bo rzadko was widzę w Białogardzie. No bo jakby nie była taka prawda, to byście odwiedzali nas, prawda? Czyli zauważcie, kierujemy się ciałem, bo dla mnie wygodniej by było sobie odpocząć i to jest naturalne, to nie jest grzeszne, braterstwo, bo my rozróżniamy to, co ciało chce, co nie jest grzeszne i to, co ciało chce, a jest grzeszne. Bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Pan Jezus miał pewne skłonności i wymagania ciała, które nie były grzeszne, a mimo wszystko on je, tak jak święty apostoł Paweł powiedział, ja je karzę i w niewolę co? Podbijam, zmuszam do pewnych wysiłków. I tak jak my mówimy, no jedziemy gdzieś, no niektórym w młodego pokolenia to czasami się zdarza, że woleliby sobie dłużej pospać, prawda? Bo jedyny dzień w tygodniu, niedziela, rodzice budzą, bo trzeba na zebranie. No chciałoby się pospać. No ale coś tu, o, to co jest w umyśle, to nakazuje nie wstań, żebyś się posilił, żeby tak jak było w tekście dzisiejszej manny. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jemu ta wiara doda takiej siły, że włączy tam jakiś radioodbiornik czy telewizję, wydarzyła się katastrofa i on, jemu będzie lżej to właśnie przyjąć. Lżej dlaczego? Dlatego, że my wiemy, że to nie jest kres. Że to nie jest kres życia tych ludzi. Że przyjdzie czas, że kiedyś Chrystus stanie nad ich grobem i powie wstań. Skorzystaj z tej możliwości życia, które daje, zawarte jest w mojej właśnie ofierze. I dlatego jest tak bardzo wielka rozpacz, bo dla wielu, tak jak było komentowane, skończyło się wszystko. Kończyły się nadzieje, skończyły się aspiracje, wszystko legło w gruzach. U nas, braterstwo, z chwilą naszej śmierci wierzymy, że nie lega w gruzach, tylko czekamy na lepsze życie, kiedy na wyzwolenie ciała z ciała tej właśnie nowej istoty. Chciałbym wam wstawić takie pytanie. Może nie będę chciał, żebyście mi odpowiadali, bo nie chcę krępować nikogo, ale braterstwo, była ostatnio pamiątka i na pewno, żeście wspominali, bo mówimy o dwóch życiach, wspominali to wydarzenie, jak Pan Jezus wjeżdżał triumfalnym wjazdem do Jerozolimy. Wspominaliście? Oj, no, trudno było nie wspominać. I na czym wjechał? Na oślęciu. Ale jakie to było ośle? Nie pod jarzmem, nie? A było dodane jak? Jakie jest proroctwo? Wjedzie na oślęciu synu oślicy podjarzemnej, tak? Czyli oślica chodziła pod jarzmem, ale tym, na którym Pan Jezus jechał, pod jarzmem nie chodziło. To było coś zupełnie innego, prawda? Tłumaczyliście, co to ma za znaczenie? Bo trudno sobie wyobrażać, żeby w Biblii się działy słowa, które Pan Jezus mówi. Mówi, weźmijcie to, żeby się proroctwo wypełniło, że to jest przypadek. Bo to trzeba być naiwnym, żeby tak rozumować, że w życiu Pana Jezusa coś się dzieje przypadkowo, albo słowa przypadkowe są zapisane w Biblii. Prawda? Zgadzamy się. I musi to mieć jakieś znaczenie. Miał wjechać na oślęciu synu oślicy, a ona była pod jarzmem, ale on nie był pod jarzmem. Na tym, co Pan Jezus jechał. Jechał Pan Jezus, siedział na oślęciu. Ale te ośle miało matkę, która była pod jarzmem. Ja, braterstwo, nie wytłumaczę wam dzisiaj, mogę wam powiedzieć w przerwie, ale tam również jest pokazana właśnie ta myśl. Dwa różne rodzaje życia, które my prowadzimy, o których chciałbym wam dzisiaj mówić. Braterstwo, nasze życie jako ludzi zaczyna się to, co często mówimy już w obozie. Ludzi w obozie żyjących tu wokół tego płotu ogradzający ten właściwy przybytek, że chodzimy sobie gdzieś, żyjemy w świecie i naraz zaczynamy czuć, że coś nam tu w tym świecie co? Nie odpowiada. I słowa do tych, według Ewangelii Chrystusowej, Pan Jezus się zwrócił do tych ludzi w świecie będących jakimi słowami? Chodźcie do mnie wszyscy, którzyście są spracowani i co? Obciążeni. Do kogo to mówi? Do tych, co są na dziedzińcu? Nie, bo na dziedzińcu w tym czasie nikogo, braterstwo, nie było. Wtedy nie było jeszcze dziedzińca. To był tylko literalny dziedziniec był, ale tego rzeczywistego dziedzińca, który jest w czasie wieku Ewangelii, nie było, bo nikt nie mógł wierzyć w Jezusa Chrystusa. I on się zwraca, chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie, jeżeli jesteście spracowani i obciążeni. Czym spracowani? Jesteście, braterstwo, spracowani? No życiem, jak 12 godzin w pracy bierz, to jest spracowany. Czy to o tym mówi? No. I obciążony. Czym jest człowiek obciążony? Bracie Szymański. Przekleństwem adamowym. Jest obciążony grzechem, przekleństwem adamowym. Jakkolwiek byśmy to chcieli powiedzieć, jakich słów użyć. Jeżeli to, że jestem grzeszny, zaczyna mi sprawiać trudność, ja się z tym źle czuję. Bo niektórzy w niektórych warunkach grzesznych to czują się jak przysłowiowa ryba w wodzie. To jest, można sobie poswawolić i jemu to sprawia przyjemność. To do tych Pan Jezus się nie zwrócił. Pan Jezus się zwrócił do określonych ludzi. Chodźcie do mnie ci, którzy są spracowani i obciążeni, którzy są niezadowoleni ze swego stanu, z tej beznadziei życia. I chodźcie do mnie. Pan Jezus znajdował się gdzie? Bracie Miller? W jakim stanie? No w stosunku do tego. No w stanie dziedzińca. A stan dziedzińca przedstawia stan doskonałości. Bo Pan Jezus się na dziedzińcu, co? Wchodził na dziedziniec? Urodził się na dziedzińcu, bo on się urodził jako doskonały. I mówi, wy chodźcie do mnie chodźcie. Przyjdźcie do mnie, ja jestem doskonały i wy bądźcie też doskonali. No ale to nie tak łatwo przyjść, bo jest brama. Ta brama, wiecie, że ta pierwsza jest źle narysowana. Ona jest i zła ilość słupów tu narysowane, bo powinny być 4, ale przede wszystkim powinny być cheruby. Wszystkie 3 bramy były identyczne. Wygląd zewnętrzny wszystkich 3 bram, tych dwóch my nakreślamy zasłony i bramę, były dokładnie identyczne. Dlaczego dokładnie identyczne? Dokładnie to samo przedstawiają. Zawsze przedstawiają Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy na to werset z Ewangelii? Jam ci jest czym? Drzwiami. No ja jestem tym, przez którego można wejść w stan doskonałości. ale trzeba się na dziedzińcu poczuć co? Przepraszam, w obozie poczuć się trzeba? Źle. Trzeba czuć, że mi sprawia trudność ta moja niedoskonałość. Ja nie chcę być niedoskonały i odrzucony od społeczności. Trzeba sobie przeczytać taki werset. Ja wam nie będę wszystkiego czytał, bo czas nam ucieka, ale jest taki werset w psalmie, jeśli dobrze pamiętam, że modlitwa ludzi niezbożnych jest o Panu Bogu obrzydliwością. To jest tych, którzy są nieusprawiedliwieni, którzy nie są doskonali. Wszyscy, którzy są niedoskonali, są niezbożni. I jest mu obrzydliwością. On nie może wysłuchać, bo Bóg grzeszników nie wysłuchiwa. To i wiedział kto? Ten właśnie ślepiec wiedział. Ja niczego nie wiem, powiedział, ale jedno wiem, że Bóg grzeszników nie wysłuchiwa. I właśnie trzeba coś pokonać. I wchodzi przez tą bramę, która jest, i my często mówimy, brama przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten mur przedstawia mur wiary i mur niewiary. Ale z której strony jest wiara, z której niewiara? Jak, braterstwo, wam wygodniej jest powiedzieć? No a jakbyśmy powiedzieli odwrotnie, jak już się znajdziesz tam, to nie będzie odwrotnie? No. Czyli musisz coś pokazać, że coś chcesz zmienić. Musisz ogólnie stać się człowiekiem wierzącym, tak jak jest ten werset dzisiejszej manny. I wiedzieć, że ci, którzy wierzą, że dobry jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go miłują. Braterstwo, to jest bardzo ważna rzecz. I jak się wchodziło z tego stanu, to pierwszą sprzętem, który się widziało, tenże człowiek, który poczuł się źle, chciał odmiany, to spotykał na swojej drodze co? No, to trzeba tylko na rysunek patrzeć, bo rysunek jest ołtarz. A do rzeczy najświętszych, braterstwo, w przybytku co należało? Co było rzeczą najświętszą w przybytku, o czym Biblia mówi? No, bracie Szymański. No bym powiedział, proszę werset. Jeżeli mówisz złoty ołtarz, to proszę werset. Ołtarz miedziany przez 7 dni był poświęcany i mówi w 29 rozdziale bodajże drugiej księgi Mojżeszowej, by należy do rzeczy najświętszych. Ołtarz miedziany przedstawia nam ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że wchodzimy w pewien stan i zobaczymy jako ludzie wierzący, że Pan Jezus co zrobił? Umarł za nasze grzechy. Że Pan Jezus umarł za nasze grzechy. To jest właśnie to, co każdy musi zrozumieć. Byłem grzeszny, a Pan Jezus za mnie umarł. Stałem się wierzący. A jeżeli uznaję ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, On mnie przyjmuje jako swojego naśladowcę i dlatego korzystam ze tego stanu przypisanego usprawiedliwienia, czyli ze mnie to obrazowo jest ten moja wina zdjęta. Ja chciałbym, braterstwo, powiedzieć, bo ze sprzętów, czy z tych elementów, które się tam znajdowały, jeżeli jeszcze byśmy chcieli pokazać coś bardzo świętego, to tam się coś takiego świeciło. Coś, jakie światło świeciło się w przybytku? No, Szekina. To przedstawiało obecność Pana Boga. No, wiecie, na mój rozum i wydaje mi się, że na was powinno być napisane, że to jest rzeczą najświętszą, bo obecność Pana Boga przedstawia. Ale zauważcie, czasami w Biblii bardzo rzeczy oczywiste, które nie podlegają dyskusji, one nie są pisane. Niekiedy się tak zdarza, że one nie są wypisywane, bo wiadomo, że Pan Bóg jest rzecz istotą najwyższej czci godną i nawet o tym nie jest mowa. Ale w stosunku do naszego zbawienia, to cośmy mówili 3 lata temu, najważniejszym sprzętem, który my spotykamy, jest ołtarz miedziany, czyli ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bracie Bywalec, a dla Pana Jezusa ten ołtarz co był? Bo dla nas to przedstawia ofiarę Pana Jezusa. No ale dla Pana Jezusa nie mogło przedstawiać ofiary Pana Jezusa. Wola Boża. Tak. Pan Jezus zobaczył, że na tym ołtarzu ma złożyć z siebie co? Ofiarę, dzięki której ofierze pociągnie wszystkich ludzi z obozu. To jest bardzo, bardzo piękne. Zależy, z której strony spojrzymy. Co dla nas, co dla Pana Jezusa. I wtedy jest napisane w psalmie 26, kiedy Dawid proroczo mówi, obchodzę wokoło ołtarz Twój. My na ofiarę Pana Jezusa spoglądamy z różnych stron. Bracie Miller, z ilu stron? No, wypada powiedzieć czterech, bo ołtarz miał cztery boki. A Ewangelii jest ile?
Cztery.
No pięknie. No. Mamy takie same myśli, zauważyłem tu z bratem. Cztery różne strony, cztery Ewangelii opisują jedno i to samo. Czy one są identyczne? Nie. Braterstwo, jeden ewangelista zobaczył takie piękno, drugi zobaczył zupełnie inne piękno. One się uzupełniły. A na końcu apostoł Jan to napisał co? Pamiętacie, co święty apostoł Jan napisał na końcu Ewangelii? Jakbyście chcieli spisać wszystkie słowa Pana Jezusa, wszystkie dzieła, to by ksiąg, co? Nie starczyłoby ksiąg. Mówi, zbrakłoby miejsca na to, żeby to wszystko opisać. I takie jest nasze podejście. My wierzymy, że jest opisane tylko i wyłącznie to, co jest nam potrzebne do zbawienia. Niektórzy ludzie, tak, bracia, potrafią tak pięknie powiedzieć, mi to jest do zbawienia potrzebne, a to do zbawienia jest mi niepotrzebne. Zresztą my nigdy nie wiemy, co nam jest potrzebne, ale to 3 lata temu myśmy rozmawiali, że nikt z nas nie wie, co nam jest do zbawienia potrzebne. Czyli z różnych stron pokazane. Obchodzi ten ołtarz, a ten ołtarz był zbroczony krwią. On nie był ładny. Wizualnie on nie był w ogóle ładny. Bo jak krew była, on był pomazywany krwią, krwią zbryzgany, ofiary się spaliły, popiół na krew spadający, no to nie było nic takiego, co by wyzwalało takie bardzo jakiś zachwyt. I to nam się zgadza z jakim proroctwem, bracie? No z jakim proroctwem mówi, że to było nic takiego, ta ofiara Pana Jezusa na złe oczy by nasze patrzeć chciały. Izajasza 53 rozdział. Braterstwo, Ewangelia, proroctwo to jest to samo. Prorok powiedział, że to jaka będzie ofiara. Dla ludzi niewierzących to jest nic. Myśmy rozumieli, że on jest jaki? Najwzgardzeńszy wśród ludzi. Ubity przez Boga. A on mówi, że kaść pokoju swego nosił na nas. Czyli winę naszej społeczności poniósł. Żebyśmy my mogli uzyskać społeczność z Panem Bogiem, to on za to musiał zapłacić. Chrystus musiał za nasze winy umrzeć. Nam to jest tak bardzo lekko się mówi, my uwierzymy, Pan Jezus za nas umierał. Ale zauważcie, drodzy braterstwo, ile w tym jest bólu i cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale inna rzecz. Tam wokoło się obchodziło i w pewnym momencie zobaczyło się, że jest tam jeszcze jeden sprzęt, prawda? Jeszcze jeden sprzęt, który nazywał się, Dorotka, umywalnia. A uczyniony, no ja nie znam, szkoda, że nie znam waszych imion. Z czego by uczynione umywalnia? Z miedzi polerowanej. Ale skąd tą miedź pozyskali? Proszę? Z lusterek niewiast. Bo niewiasty, jak chciały, no każda chce być raczej ładna, prawda? A żeby być ładna, musiała głaskać ciągle te lusterko i się przeglądać, czy nie jest poplamiona. I stąd wziął te lusterka Mojżesz i z tego zrobił umywalnię. Dlatego umywalnia była kryształowo czysta. I umywalnia przedstawia nam co? No, braterstwo? Proszę? No, Słowo Boże. Co Słowo Boże? Umywalnia przedstawia Słowo Boże? No to w Białogardzie mówią inaczej. No. Zaraz, bracie, dojdziemy. No, czy tak mówią, czy jednak... Bo umywalnia składała się z dwóch elementów, prawda? Z wody przedstawiała się i z miedzi polerowanej. Stanowiła całość, ale to były dwa elementy składowe. Słowo Boże jest przedstawione w wodzie. Ale w miedzi polerowanej jest co przedstawione? Doskonałe życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I teraz tak, przychodzimy do Chrystusa i widzimy Jego zachowanie, że jak go uderzyli w policzek, to on nie bluźnił, nie odzłorzeczył, miał moc ku temu, żeby się sprzeciwić i zwyciężyć, ale on pokornie niósł te wszystkie urągania. gdy mu złorzeczono, nie odzłorzeczył. I my się w życiu Pana Jezusa przeglądamy. Przeglądamy się w tej doskonałości. Co to znaczy być doskonałość? Jak ta doskonałość praktycznie w życiu? Bratestwa, jak nam tak ktoś dokuczy troszeczkę w zgromadzeniu, tak słusznie, niesłusznie, bo to nawet nie wnikajmy, czy słusznie, czy niesłusznie. Bo wiadomo, że w życiu Pana Jezusa było zawsze niesłusznie, prawda? Gdy mu złorzeczono, to zawsze mieli rację? No nie mieli rację. I Pan Jezus miał rację, braterstwo, i nie dochodził swoich, co? Racji. Mieć rację i nie dochodzić rację? Kto to z was potrafi? No wiecie, jak mi ktoś powie, że ja jestem, źle się zachowuję, to ja z reguły przemilczę to, bo staram się przemilczeć, bo wiem, że on ma rację. Bo ja nie do końca, ale jakby coś powiedział takiego, że ja na pewno nie, bo ja wiem, że jest inaczej, to powiedział, nie, to nie jest prawda, bo jest inaczej, prawda? To bierzemy przykład z naszego Pana? Dla dobra sprawy zaniemiał w dobrej sprawie. Bo miał cel, inny cel miał, braterstwo. Czyli tu się możemy w życiu Pana Jezusa przeglądać. Jak On to zrobił, jak my to robimy. Przychodzi sytuacja i już możemy widzieć. Przyprowadzili taką niewiastę, wszedł do domu Szymona Trędowatego, tego, który chorował na trąd, czy go ugościł, czy nie ugościł, czy miskę podał, czy nie miskę podał, co miał zrobić, to braterstwo, po co to jest napisane? Żebyśmy my w życiu Pana Jezusa, co? Zobaczyli, jakimi mamy być. Jest tylko jeden problem. Wiecie, problem jest straszny, bo trzeba znać tę Biblię. Trzeba znać, co jest w Ewangelii napisane, bo trudno się w życiu Pana Jezusa przejrzeć, jeżeli nie znamy Ewangelii, prawda? A Salomon powiedział tak, jeżeli ktoś czyta księgi, to się jest zmęczenie umysłu. Męczymy się, jak czytamy Biblię? No właśnie, to jest pytanie nie na miejscu. Braterstwo, męczymy się. Ja się męczę. Naprawdę się męczę. Bo autentycznie to jest męczące. Powieść, jak się czyta, jakąś lekką powieść by się czytało, to tam fabuła jest, jakiś podkład. Z reguły wiadomo, jak to się skończy. Ale Biblię nie da się tak czytać. No proszę. Być może też jest tak, ale ja nie potrafię tak odpowiedzieć. Brat może, brat jest może lepszy niż ja i tak zapewne jest. Ja jak widzę czasami, że w czasie zebrania brat czy siostra sobie drzemkę urządził, to myślę, że to jest jego słabości ciała. Że to jest słabość ciała. Może jest choroba, może daleka podróż, a może autentycznie ma jakieś przeżycia, że on się nie może włączyć w to. Nie to, że tam to czy tamto, po prostu czy może nie rozumieć, może jemu to jest niepotrzebne. Przyczyny są różne, bo my byśmy powiedzieli, drzemnęło się temu bratu, na szczęście tutaj nikt nie drzemie, nie widzę. Braterstwo, ale by drzemnął się, to znaczy, że jest leniwy w posłuchaniu, prawda? A może ma cukrzycę, bracie Miller? Może i może mu się drzemać, prawda? No, braterstwo, my nie wiemy, dlatego ja przestrzegam przed ocenianiem. Oczywiście każdy powinien mieć to, co tu brat zaznaczył, to jest bardzo słuszna uwaga. Pewne, że taka żywe reakcje to są oznaką zaangażowania. Jak jest coś, na wzbudza zainteresowanie, to wiecie, nie da się drzemać. To wiadomo, że nie da się drzemać i nie powinno się. No ale przyczyny mogą być różne, dlatego, braterstwo, my nie oceniamy. Każdy raczej, pamiętamy na ten werset, który apostoł Paweł napisał, każdy sam za się zda sprawę. Każdy sam za się zda sprawę i siebie musi oceniać, chociaż przyczyny mogą być przeróżne. I teraz, braterstwo, widzimy, wracamy do naszego tematu. Widzimy tą miedź, życie Pana Jezusa się przeglądamy i omywamy się z jakich z mas? Dam na dziedzińcu. Z mas ciała. To są zmazy ciała. To nie są zmazy ducha. Dlaczego, bracie Bywalec? Bo tam jeszcze nie ma ducha jeszcze. To nie mogą być zmaz ducha. No nie można czegoś myć, czego jeszcze nie ma, prawda? Braterstwo, to trzeba ułożyć w pewnej ciągłości. Ja chciałbym, braterstwo, taką małą stawkę uczynić. Tam są dwa rodzaje istot. Są zwierzęta i są kapłani, prawda? Ofiarujący. Czy zawsze przedstawiają jedno i to samo? No, co było przedstawione w tym, tak, w tym rycie, że kapłan zawsze wkładał ręce na głowę tego zwierzęcia? To mówił, że to zwierzę przedstawia jego. Że to, co z tym zwierzęciem się ma dziać, to się miało właściwie dziać ze mną. Ja to uznaję, że to jest moja własność, mnie przedstawia i wszystko, co się ze zwierzęciem dzieje, to się ma dziać ze mną. Tam było, braterstwo, bardzo prostej sprawy, bo jakby byli kapłani uśmiercani, no to by nie mogło to funkcjonować. Ale tu są bardzo pięknie przedstawione dwa zwierzęta. Tych dwóch istotach różnych, zwierzętach i w człowieku, dwa życia. Kapłana, który decyduje o wszystkim, wkłada ręce na głowę zwierzęcia, czyli na głowę czyją Pan Jezus włożył, bracie Miller, ręce? No swoją. No ale na sobie nie mógł wjechać. Ja już podpowiedziałem na początku wykładu, jak wytłumaczę to. Na czym wjechał? Na oślęciu. Czyli nowy umysł kierował czym? Ciałem. Ciało Pana Jezusa jest przedstawione w tym oślęciu. Ale to ośle, tak jak było bardzo ważne, braterstwo, nie miało prawa być pod jarzmem. Dlaczego? Był doskonały i jego, chociaż urodził się pod zakonem, to zakon jego co? Jako syna co? Nie potępił, nie obowiązywał wręcz. Bo zakon należy niesprawiedliwym. Zakon jest tylko dany ludziom niedoskonałym. Pan Jezus sobie żył w tym zakonie jak ryba w wodzie przysłowiowa. Bo on się nie musiał martwić, czy zgrzeszył, czy nie zgrzeszył. Bo on był synem, on był doskonały. Ludzie to mieli problem, czy wolno, czy nie wolno, jak się zachować, jak tego, ale Pan Jezus nie miał. Dlatego, braterstwo, był synem oślicy podjarzemnej. Bracie Łukasz. No to Maria oślica, no wiesz, to jest dosyć skomplikowane, no ale można i tak. Maria była pod zakonem. Tak, narodem, który był pod jarzmem. Był synem narodu, do swojej własności przyszedł, był jednym z dzieci tego narodu, które było pod jarzmem, ale Pan Jezus, chociaż urodził się jako syn zakonu, sługa obrzeski, pod jarzmem co? Nie był. I ten nowy umysł, bracie Miller, nowy umysł zadecydował, że on wsiadł i zrobił coś, co jest przeciwne ludzkiej naturze. Bo ludzka natura by nie chciała umrzeć na krzyżu. Nie? To nowa wola zadecydowała, jedź do Jerozolimy i wiedz, co cię tam spotka. Bo my, jak jedziemy, braterstwo, będę wracał do Białogardu, to zakładam, że mi się uda i dojadę, prawda? Mam nadzieję, że szczęśliwie. A w wypadku Pana Jezusa było inaczej. On wjeżdżając wiedział nawet, o której godzinie umrze. Często kiedyś wydawało mi się, ja byłem jeszcze tam z 15 lat młodszy, że dobrze by było wiedzieć dokładnie lata, co się kiedy mnie spotka. Dobrze by było wiedzieć, jakie tam nieszczęście mnie spotka, na jaką chorobę mnie spotka, na co umrę i kiedy umrę. Tak mi się wydawało. Wiecie, a czym bliżej tego czasu, to nie, taki ciekawski nie jestem. Nie ciekawi mnie to, braterstwo. A wręcz zaczyna człowiek od siebie co? Odpychać. Przeżywacie to samo? No zapewne to samo. A Pan Jezus, bracie Miller, zrobił coś innego. Wsiadł na swoje ciało. Ten nowy umysł. I powiedział, zaprowadź mnie do Jerozolimy, bo tam Syn Człowieczy musi być co? Ukrzyżowany, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Wiedział dokładnie, wiedział tak dokładnie, że nawet się modlił: Panie Boże, jeśli to będzie wolą Twoją, niech mnie ten kielich goryczy minie. On wiedział, co go spotykać będzie. Po kolei dokładnie według proroc wiedział. To nie ciało decydowało. To nie ciało, tylko ten nowy umysł. Dlatego, braterstwo, mówię, że przy przychodzeniu na zebranie to nie ma nasze ciało decydować. Przy braniu udziału w społeczności, przy wyjeżdżaniu na konwencję, nie ma nasze ciało decydować, tylko nasz umysł. Że tam pojedziemy do społeczności, że spojrzymy sobie w oczy i, braterstwo, to, co ja przeżyłem wiele lat temu, kiedy pierwszy raz zajechałem do Rumunii, totalnie mieliśmy problem z dogadaniem się, bo była tam tylko siostra Lisa, no i bracia tam troszeczkę mówiący po angielsku. I bracia wstawiali pytania nam, myśmy odpowiadali. I w gruncie rzeczy był bardzo utrudniony kontakt. Rozmowa była taka bardzo rwana, niepewna. Ale starczyło, że powiedzieli jakieś pytanie, 2-3 słowa i ja wiedziałem, że oni rozumią tak samo jak ja. Może innych słów użyli, ale że rozumią tak samo jak on. Oni nas się pytają i tak samo widzę, że się cieszą. I, braterstwo, to, co ja bardzo często nawet na konwencjach wspominam, że jeżeli jadę na konwencję, to mam w tym swój samolubny cel. Że ja chcę popatrzeć w wasze oczy i się troszeczkę podbudować. Chcę zobaczyć braci, którzy powiedzą: wiesz, Janek, ja rozumiem tak samo jak ty. Bo jest to dobry przykład, bracie Miller? Kto tak robił? Ja mam drugie pytanie zawsze w zanadrzu. No kto to? A, bracie, siostra się tak ładnie uśmiecha. Kto tak zrobił? No, obie. Apostoł Paweł. Apostoł Paweł pojechał do Jerozolimy i powiedział: ja głoszę Ewangelię, a idę do braci, żeby oni powiedzieli, czy przypadkiem nie pielgrzymuje od Pana. Żeby zdać relację z tego, co mówi. I, braterstwo, tak my mamy robić. Mamy pewne poglądy, pewne zrozumienie, ale mamy jeździć wśród braci i się dowiadywać, czy zbór we Włoszakowicach tak samo rozumie, w Poznaniu, w Białogardzie, w Biłgoraju, w Oleszycach. Braterstwo, no mamy to sprawdzać. To jest troszeczkę samolubne, ale to jest coś takiego, do czego Biblia zachęca. Do tego podbudowania się. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Że zobaczy, że drugie osoby tak samo wierzą jak on. Bo to jest utopia, żeby sobie pomyśleć, sobie sam wybadam, sam zrozumie, Biblię przeczytam, ja będę wszystko sam i sam i sam. Nikt sam nie może, bo by to, bracie, marchewka, tak? To by zaprzeczało czemu? No nie może pycha, nie, no czemu zaraz pycha, no? No nie pamiętam. Pierwszy rozdział, 11 do Rzymian? No nie pamiętam, brat, przykład. No jaki werset, dobra, przeczyta.
Prawdę bowiem mówi rzecz was, aby mógł wam udzielić nieco z tego rzeczy dla was na umocnienie.
Tak.
To znaczy, no to tłumacz. Aby doznać wśród was pociechy, przez
owo
pilną wiarę.
Tak. Tylko wiecie, ja to sobie tak myślę, jak ja jadę do Wrocławia, wiecie, nie zastosowałbym tego wersetu, bo to mógł apostoł Paweł. Mówi: ja was pocieszę. Ja nie wiem, czy ja umiem. Ja bym chciał być pocieszony, wyjechać stąd też. Tam jest ten wątek za obopólną wiarę. Ale to, co chciałem, ten werset, który chciałem, żebyście wspomnieli mi, braterstwo, to jest: przez zbór ma być wiadoma rozliczna mądrość Boża. Nie przez jednostkę, że sobie ktoś wymyśli i on do tego dojdzie, tylko przez zbór. Jedna siostra powie to, inna powie coś innego, brat powie tak, czwarty, piąty jeszcze inne zdanie powiedzą i zbór wytworzy pewien pogląd. Dlatego później czasami, jak się słyszymy takie zdanie: a ja sobie myślę, że to by tak jest. To ja mówię tak: Janek Knop to sobie może myśleć, tylko czy na to ma poparcie społeczności, wersetów biblijnych, bo nasze prywatne zdanie, braterstwo, jeżeli nie jest oparcie o zgromadzenie, o Biblię, to jest naszym prywatnym zdaniem i tym, żeśmy nigdy nie powinni nadużywać. Ale to jest jeszcze zupełnie inny temat. Pójdziemy dalej do naszych rozważań. Zobaczyliśmy w życiu Pana Jezusa, braterstwo, doskonałość. Tą doskonałość w zachowaniu, przynajmniej w usłudze, to co przy pamiątce żeście się zastanawiali, że wziął tą miskę z wodą i zaczął umywać nogi uczniom. I o tym wspomina apostoł Paweł w liście do Żydów. Mówi, że wy też pamiętajcie o tych dniach pierwszych, o tym, że kiedy byliście powodowani tą pierwszą miłością, kiedy żeście służyli świętym i jeszcze służycie, że pewne prace do wykonania, pewne metody współpracy w zgromadzeniu, służeniu zgromadzenia, to jest niczym innym, jak służeniu naszemu Panu, a przez to, to co brat tu powiedział, uczymy się pewnej pokory. Uczymy się pewnej pokory, bo z tych niewiast, którym określamy, że Mojżesz był, co Biblia określa, że Mojżesz był najpokorniejszym ze wszystkich, co? Ludzi. Ale oprócz Pana Jezusa. Bo Pan Jezus jeszcze był pokorniejszy, bo On wyniszczył samego siebie, przyjął kształt niewolnika. To jest, Pan Jezus jest poza zasięgiem. Jest tylko wzorem. Wzorem do naśladowania. A nawet raz w pewnym momencie Pan Jezus powiedział jak? Że bądźcie doskonałymi jako? Ja? Jako Ojciec doskonały jest. I ktoś może powiedzieć, to jest rzecz nieosiągalna. Ale my mu dodajemy, na ile od nas zależy, w naszych intencjach, w pragnieniach, bądźcie tak samo doskonałymi i starajcie się doskonale żyć. I wtedy, braterstwo, kiedy zobaczymy na naszym ciele, w naszym zachowaniu pewne takie naleciałości, to bierzemy z tej wody i zaczynamy się co? Omyci, aleście są omyci słowem prawdy, to co jest napisane w liście do Żydów w 10 rozdziale. Omycie słowem prawdy, nauką Słowa Bożego. Czyli jest pewna nauka, która omywa nasze ciało i jest pewna nauka, która karmi naszego ducha. I tu byśmy musieli wejść dalej, pójść dalej. Braterstwo, tenże kapłan już jako człowiek wchodził dalej, przekraczał zasłonę, a my mówimy, że zasłona przedstawia śmierć ludzkiej woli, że rezygnuje z życia na ziemi i się ofiaruje Panu Bogu i wtedy wchodzi w stan, kiedy światłością nie jest to, co ludzie mówią, tylko światłością dla nich jest to, co? To światło świecznika. Światło Ducha Świętego spalającego się oleju. On się zaczyna innymi oczyma spoglądać. I wtedy jak tak się wszedł i rozgląda, to zobaczył, że po prawej stronie jego co się znajduje? Chleby pokładne. Tam się znajdują chleby pokładne, a te chleby pokładne miały być spożywane raz na tydzień. Co sabat miały być spożywane. A wcześniej co miało być zrobione? No, kto pamięta, co miało być wcześniej? Mieli te 12 chlebów zjeść. To było dosyć duża ilość. Dosyć duża ilość było, mieli zjeść 12 chlebów, ale wcześniej musieli coś zrobić. No kadzidło, musieli spalić kadzidło. Robimy w Racie Szemańskiej coś takiego? Palimy kadzidło? Tak, przed chwilą żeśmy palili kadzidło. Modlitwa przed nabożeństwem to niczym innym jak tym paleniem tego kadzidła. Wytłumaczenie, poproszenie Pana Boga o to, żeby otworzył nasze serca i rozjaśnił nasze umysły, żebyśmy mogli zrozumieć rzeczy duchowe. Tylko, że mówimy, że stan przybytku przedstawia stan życia już duchowego. Tego innego życia, że nie postępujemy według ciała, ale według ducha. Święty apostoł Paweł powiedział, że człowiek cielesny nie rozumie rzeczy duchowe. Bo duchowe zostają duchownie rozsądzane. Ale pamiętacie, jak zakończył ten wywód? No to jest drugi rozdział, pierwszego listu do Koryntów, ostatni werset. Ale my zmysł Chrystusowy co? Mamy. Ale my zmysł Chrystusowy mamy, czyli mamy ten zadatek ducha w sercach naszych i my te rzeczy możemy rozsądzać. Czyli zaczynamy spożywać chleby zaczynamy spożywać już nie tą wodę, bo wodą się omywamy nasze brudy, nasze wady, ale zaczynamy korzystać z rad i wskazówek Słowa Bożego, które nam mają służyć do rozwoju nowego stworzenia. I jeden powie, tak jak apostoł Paweł mówi, to jest głupstwo, z tym nic nie ma, to jest tylko historia żydowska. Drugi powie, nie, tu są bardzo ważne nauki, które mi pomagają do tego, abyśmy mogli się rozwinąć jako nowe stworzenie. Ja się tym karmię, ja to mnie buduję, to mi daje, tak jak tu ktoś, nie wiem, czy brat, czy w modlitwie było, żeby miał siły na cały nadchodzący tydzień. Po to się idzie na zebranie, żeby te siły, że przyjdą informacje, że kataklizm jakiś był, wypadek, to żeby on się nie zachwiała, wiara jego, bo on wie, że ci ludzie, co? Zmartwychwstaną. Dana im będzie szansa życia w przyszłości. Pamiętamy, braterstwo, myśmy do niektórych rzeczy się tak przyzwyczaili, że to jest aż porażające. Bo tu przeżywał naród polski ten wypadek samolotu, kiedy zginęło tych 96 osób. Ale w międzyczasie w Bagdadzie zginęły dziesiątki ludzi. Wybuch bomby, ginie 60-70 osób. Czy to nie jest tragedia? Tylko to nie byli prezydenci, to nie byli posłowie, ale ludzie, którzy też mieli marzenia, którzy też mieli dzieci, którzy też mieli kredyty jakieś tam może wzięte, bo tu było o kredytach, że no kto to pospłaca, a tamtych kto pospłaca? Braterstwo, to tacy sami ludzie byli. To samo nas może spotkać, że coś nas spotka i też mamy różne zobowiązania. No, to skądinąd bierze, zwracam się do młodego pokolenia, że przyjmowanie zobowiązań ponad miarę nie jest rozsądne. To nie byłoby rozsądne, bo czasami można zostawić bardzo wielki kłopot rodzinie. To tak jak apostoł mówił, ale my ducha zdrowego zmysłu posiadamy, wiemy co należy robić. I tam, braterstwo, karmimy się tymi chlebami pokładnymi. Tych chlebów pokładnych było 12. Często jest określane, że to jest nauka 12 apostołów, albo jak może byście woleli, że 6 i 6 stanowi 66 ksiąg biblijnych. No ale proroctwo Ezechiela jest potrzebne? Jak brat myśli? Jest potrzebne?
Jest pojęte...
No a cienie przybytku? No kto to może pojąć? Proszę? Właśnie, braterstwo, my nie mamy prawa powiedzieć, że coś jest niepotrzebne. To zależy, z jakiej strony spojrzymy. Bo są dziesiątki historii biblijnych, których ja nie rozumiem. Dziesiątki wersetów, których nie rozumiem. Ale powiedzieć, że coś jest niepotrzebne, że to w ogóle mi do zbawienia jest niepotrzebne, to jest wchodzenie w kompetencje czyje, bracie Miller? Pana Boga. A dlaczego w Pana Boga? Bo to pod jego natchnieniem zostało to napisane. To jest, braterstwo, tak jakby powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, Ty się pomyliłeś, że napisałeś Ezechiela, bo mi to jest niepotrzebne. Ktoś by tak powiedział? No nie, w ten sposób nikt nie powie. Ale że to mi tam nie jest potrzebne, no to łatwiej powiedzieć. A te historie o Dawidzie, jak te wojny prowadził, jak tam tych żon miał tak dużo, to tak potrzebne? No, braterstwo, ktoś powie znowu, że niepotrzebne. I może niektórych rzeczy nie potrafimy zrozumieć. Nie potrafimy wytłumaczyć. Ale, braterstwo, może w 800 roku ktoś akurat tą naukę potrzebował. Może 100 lat temu komuś była ta historia potrzebna. Może przez te 2000 lat wieku Ewangelii byli bracia, którzy różnych pomocy potrzebowali od Pana Boga i Pan Bóg uznał, że tobie to jest potrzebne. Pamiętacie, w proroctwie Zachariaszowym jest powiedziane, że ten świecznik to jest 7 oczu pańskich przepatrujących wszystką ziemię. To, co jest człowiekowi potrzebne, co się dzieje, wszystko jest zawarte. Nie musi być może nam osobiście w danym momencie, ale nigdy nie wiemy, co jest będzie i będzie potrzebne na przyszłość. Tam na tym, co wspomniałem, na tym ołtarzu, który tam jeszcze był złoty, który było tu wspomniane, był ołtarz złoty, na którym spalane były kadzidła. Ołtarz złoty przedstawia naszego Pana, że właśnie poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa nasze kadzidło spalane, nasze modlitwy mogą być przed obliczem Pana Boga miłą czym? Wonnością. Dlatego zawsze i bardzo ważne jest, że my się do Pana Boga zwracamy przez Pana Jezusa albo w imieniu Pana Jezusa. A co to znaczy w imieniu Pana Jezusa? No, przez zasługi. To nie, że Jezus powie, że Jezus. Bo Jezus, braterstwo, jeżeli sobie potraficie to wyobrazić, w Izraelu w tamtym okresie czasu było najczęstszym spotykanym imieniem. Bardzo często Hiszpanie dają Jezus. W Meksyku jest imię Jezus używane. To nie chodzi o same ten zwrot, chociaż to imię też pozostanie pewnym symbolem, ja bym powiedział nawet takim imieniem własnym Pana Jezusa, że każdy będzie wiedział, o kogo chodzi. Ale w imieniu, według tego, co jest w Izraelu praktykowane, był zawarty pewien charakter, pewna osobowość, coś pokazane, pewne wzorce, pewna zasługa, że czegoś dokonał. To jak się słyszy Jezus, to my mówimy w imieniu, czyli poprzez dzieło odkupienia, które Pan Jezus uczynił, my się do Ciebie, Panie Boże, zwracamy. Bo jeżeli ktoś poprzez coś innego się zwraca, to jego modlitwa jest obrzydliwością przed obliczem Pana Boga. Bo on nie korzysta z usprawiedliwienia, z przykrycia tych zasług. Nasze modlitwy mogą być najszczersze, jeżeli nie zostaną przez Pana Jezusa przedstawione jako własna Jego modlitwa, to one nie będą przez Pana Boga przyjęte. Słyszycie, co mówię? Jeżeli nie będą przedstawione przez Pana Jezusa jako Jego własna modlitwa, według zmysłu Chrystusowego, może być najlepsza, najszczersza. Jeżeli Pan Jezus nie powie, to jest moja modlitwa, Panie Boże, Bóg nie wysłucha. Bo ja i dzieci, które mi dał Bóg. Ja i dzieci, które mi dał Bóg. To nie są moje dzieci, tylko to są dzieci Boże, którymi ja się mam opiekować, tak Pan Jezus mówi. I On przedstawia nas. Zresztą my nie będziemy tego udowadniać. Ostatnio żeśmy bardzo dużo o tym mówili. Tam również korzysta ze światła tego świecznika, gdzie nasze ziemskie ciało jest przedstawione w czym? Siostra Skadłubowiczowa. Czym jest nasza upadła natura? Jedyna rzecz, która jest tam taka upadła, pokazana, grzeszna. Wszystko było już uczynione ze szlachetnego kruszca. No. Ze złota. No. Siostra na pewno pamięta, tylko teraz jest zaskoczona tym, że ja się spytałem. Ale na pewno pamięta w świeczniku. Co w świeczniku było niedoskonałego? Złoto przedstawia boską naturę, prawda? To jest, aby doświadczenie wiary wasze było takie wyższe. No był olej, który przedstawiał Ducha Świętego, który wydawał płomień, który rozjaśnia nasze umysły, że wiemy, jak nasze życie mamy prowadzić. Bo to nie według naszego rozumu ludzkiego prowadzimy, tylko według zmysłu Chrystusowego, według zmysłu Ducha Bożego prowadzimy naszą ofiarę. My się nie pytamy naszego ciała, tylko tego zadatku Ducha Świętego. Nasze ciało jest przedstawione w knocie, który się spalał. Knot się spalał. I rolą najwyższego kapłana było, że przychodził, ten knot przycinał. Przycina cię, bracie, właśnie Pan Jezus, najwyższy kapłan? No przycina. Bratelstwo, każdy z nas powinien wiedzieć w czym. Ja się nie pytam was w czym. To wyście powinni wiedzieć. Co? Jakie macie skłonności, nad którymi musi Pan Jezus zaingerować? Żeby one nie wyszły na waszą szkodę.
Jeżeli wszystko oddajemy, to się musimy przycinać.
Jeszcze musimy, no wraz z tym wszystkim oddajemy, to tak jak często w czasie chrztu mówili, że wszystko oddaje, poświęcał się, ale rękę z sakiewką trzymał nad wodą. Bo mówi, trochę sobie tak zostawię, nie? Dziwne powiedziałem. Była taka historia biblijna, że ktoś sobie taką sakiewkę zostawił. Kto to taki? Ananiasz i Safira. Nie musieli nic dać z tego rzeczy, ale powiedzieli, my wszystko dajmy, to jest wszystko, co mamy. Apostoł Piotr mówi, naprawdę wszystko? No nie było to wszystko, bo często chcemy być widziani lepszymi niżli jesteśmy. Niestety to jest taka przewara ludzkiej natury. Pamiętajmy, braterstwo, bo chciałbym zakończyć, że kiedyś być może przyjadę jeszcze do was za następne 3 lata, bo wam dokończę ten temat, o życiu, podwójnym życiu. Że to, co ciało, i trzeba o ciało dbać, trzeba je zabezpieczyć, bo to ciało już nie jest naszym ciałem. To jest ciało ofiarowane Panu Bogu. Ono ma być tą oślicą, które powiedzie te nowe stworzenie. Tym oślęciem, które jest użyte do określonego celu. I żeby ten duch się mógł rozwijać, to ciało musi być w miarę zdrowe. Jest takie ludzkie przysłowie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. No takie jest, ale to jest wielce prawdziwe. Tak samo, jeżeli one nas przewozi, te ciało, a jak ktoś, braterstwo, jest taki naprawdę już bardzo chory, nie może przychodzić. Pamiętacie, spotykacie się z tymi braćmi czy siostrami, jak bardzo przeżywają, że nie mogą przyjść, bo im ciało nie pozwala? Bo tu nie chodzi o te ciało, tylko o to, że oni nie mogą tego ducha posilić. To jest ta przeszkoda. Dlatego, młode pokolenie, korzystaj, dopóki możesz czytać, dopóki możesz widzieć, dopóki jeszcze w miarę czytanie nie sprawia trudności, bo mnie już sprawia, muszę założyć okulary, żeby cokolwiek przeczytać i za długo tego nie można robić wręcz, bo przyjdą lata, o których rzeczy nie podobają mi się. To jest tak, jak wspominam ten przykład, później się będzie czytać i ciągle się będzie, przeczyta się, za 5 minut się ktoś spyta, co przeczytałeś, to już powiemy, że nie pamiętamy. Tak jak braterstwo, no sobie zakładamy, czasami usłyszymy jakiś wykład, on się nawet nam podoba, powiemy, że ładny, ale ktoś mówi, a o czym był? No o Biblii, były o Panu Bogu. Ale o czym? No ładny był. Zapamiętalibyśmy, braterstwo, wtedy jakby coś brat takiego powiedział, co by nikt nie powiedział, a najgorzej jakby takiego powiedział trochę brzydkiego. Jakby się źle zachował, złego słowa użył, to wtedy dobrze pamiętamy, to nam tak utkwi w pamięci. Ale jeżeli wedle zasad, pewnej normy, to no, nic ciekawego nie było. Myślę, braterstwo, że ja nie chciałem nic ciekawego wam powiedzieć, ale chciałem mówić te stare prawdy. W miarę bym powiedział, które przeszły próbę czasu, bo widzę, i tego wy jesteście świadkami i dowodem, że bardzo wielu szlachetnych braci i sióstr na tych prawdach budowało swój charakter. I dla mnie jest najlepszym dowodem, że te prawdy są prawdziwe. Na to, że ktoś poprzez te nauki się uszlachetniał, stawał się lepszym człowiekiem, dlatego ja w to wierzę i mnie to przekonuje i tą nadzieję chcę zachęcać wasze serca, co wydaje mi się, jak będziemy razem starali się i ja, i wy, i bracia tu służący, którzy przyjdą po mnie, będą tu wstawali, będziemy razem czynili, to Bóg w tej dobrej pracy będzie nam błogosławił, czego braterstwu życzę.